Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Well Done. Siła pozytywnych relacji to krótka książka z obszaru przywództwa i rozwoju relacji, napisana przez Kena Blancharda wraz z Tadem Lacinakiem, Chuckiem Tompkinsem i Gimem Ballardem. Jej punktem wyjścia są praktyki trenerów Orex SeaWorld, jednak nie jest to poradnik o tresurze zwierząt. Autorzy wykorzystują tę analogię, aby pokazać, jak sposób reagowania lidera, partnera lub rodzica wpływa na zaangażowanie drugiej osoby. Główna teza brzmi, że ludzie częściej powtarzają pożądane zachowania, gdy dostrzega się ich wysiłek i konkretnie wzmacnia to, co zrobili dobrze. Książka przeciwstawia podejście well done, czyli zauważanie właściwych działań, nawykowi Gottscha, polegającemu na tropieniu błędów. Nie proponuje ignorowania problemów. Zaleka natomiast budowanie zaufania, akcentowanie pozytywów oraz spokojne przekierowywanie niewłaściwych zachowań. Celem jest poprawa współpracy i codziennych relacji, zarówno w pracy, jak i w domu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od Gottscha do well done, czyli zmiana uwagi z błędów na właściwe działania. Najbardziej rozpoznawalnym narzędziem książki jest kontrast między Gottscha a well done. Gottscha opisuje sytuację, w której przełożony, rodzic albo współpracownik zauważa innych głównie wtedy, gdy popełnią błąd. Taki styl może szybko wskazać problem, lecz jeśli staje się dominujący, rozmowy zaczynają kojarzyć się z oceną, obroną i ryzykiem kompromitacji. Ludzie uczą się wtedy przede wszystkim unikać nagany, a nie rozumieć, jakie zachowanie ma wartość dla zespołu lub rodziny. Well done odwraca tę proporcję. Zachęca, by celowo szukać konkretnych momentów, w których ktoś postąpił odpowiedzialnie, wykazał inicjatywę, pomógł innym albo poprawił swoją pracę. Ważna jest konkretność, bo ogólne pochwały nie mówią, co należy powtórzyć. Informacja, że ktoś dobrze przygotował dane, uprzedził ryzyko lub dotrzymał ustaleń, łączy uznanie z jasnym standardem. Autorzy nie twierdzą, że każdą trudność da się rozwiązać komplementem. Ich argument dotyczy kierunku codziennej uwagi. To, co lider regularnie zauważa i wzmacnia, staje się widocznym wzorem działania. Metoda wymaga więc dyscypliny obserwacji, szczególnie u osób przyzwyczajonych do zarządzania przez kontrolę i korektę. Po drugie, zaufanie jako warunek, by pozytywne wzmocnienie nie było pustą pochwałą. W modelu przedstawionym w Well Done uznanie nie działa w oderwaniu od zaufania. Relacja musi dawać drugiej stronie poczucie, że lider jest przewidywalny, uczciwy i zainteresowany jej rozwojem, a nie tylko chwilowym wynikiem. Bez tego pochwała może być odebrana jako manipulacja, zwłaszcza gdy pojawia się wyłącznie przed dodatkowym zadaniem albo po okresie ciągłej krytyki. Budowanie zaufania oznacza zgodność między słowami a zachowaniem, dotrzymywanie ustaleń oraz szacunek w trudnych rozmowach. Książka sugeruje, że właśnie na tej podstawie można prosić o zmianę i oczekiwać współpracy bez ciągłego stosowania presji. Analogia do pracy trenerów Orex ma podkreślić, że przy działaniach wymagających koordynacji nie wystarcza sama dominacja. Potrzebne są konsekwentne sygnały bezpieczeństwa i wzajemne rozumienie oczekiwań. W środowisku zawodowym przekłada się to na jasne cele, wiarygodność przełożonego i gotowość do zauważania postępów. W obliczu domu podobną rolę odgrywają szacunek oraz unikanie upokarzania. Warto także odróżnić zaufanie od pobłażliwości. Autorzy nie zachęcają do rezygnacji ze standardów. Przeciwnie, pozytywne relacje mają ułatwiać otwarte omawianie odpowiedzialności. Zaufanie sprawia, że informacja zwrotna jest odbierana jako pomoc w osiągnięciu celu, a nie atak na wartość człowieka. Po trzecie, akcentowanie pozytywów jako precyzyjna informacja o oczekiwanym standardzie. Akcentowanie pozytywów w ujęciu Blancharda nie oznacza automatycznego chwalenia ani udawania, że rezultaty zawsze są dobre. Chodzi o świadome wzmacnianie zachowań zgodnych z oczekiwaniami. Gdy lider dostrzega właściwe działanie blisko momentu, w którym ono nastąpiło, przekazuje zarazem jasną wiadomość o tym, co organizacja ceni. Może to dotyczyć jakości wykonania, terminowości, współpracy, dbałości o klienta albo odpowiedzialnego reagowania na błąd. Dzięki temu uznanie pełni funkcję praktycznej informacji zwrotnej, a nie tylko miłego gestu. Książka zwraca uwagę na częsty paradoks zarządzania. Wielu kierowników zakłada, że dobra praca jest normalna i nie wymaga komentarza, natomiast odstępstwo od normy reaguje się natychmiast. W rezultacie pracownik otrzymuje szczegółowe wskazówki głównie o tym, czego nie robić. Podejście Weldon równoważy ten schemat. Regularne zauważanie trafnych decyzji pomaga utrwalić dobre praktyki oraz pokazuje, że wysiłek jest widoczny. Nie znosi to potrzeby mierzenia wyników czy rozliczania obowiązków. Ułatwia jednak rozmowę o wynikach, ponieważ nie ogranicza kontaktu lidera do kontroli.
Z perspektywy zespołu szczególnie wartościowe jest uznanie, które wskazuje wkład konkretnej osoby bez porównywania jej z innymi.
Takie komunikaty zmniejszają niejasność, wzmacniają poczucie sprawczości i mogą sprzyjać częstszemu powtarzaniu pożądanego zachowania. Po czwarte, przekierowywanie negatywnych zachowań zamiast publicznego zawstydzania. Trzecim filarem metody jest przekierowywanie negatywnego zachowania, gdy nie można go pominąć.
To ważne doprecyzowanie, ponieważ książkę łatwo błędnie odczytać jako apel o bezwarunkową pobłażliwość. Autorzy wyraźnie uznają, że błędy, niewywiązywanie się z obowiązków i zachowania szkodliwe dla innych wymagają reakcji. Różnica dotyczy sposobu interwencji. Zamiast publicznie piętnować osobę lub budować rozmowę wokół jej winy, należy możliwie spokojnie zatrzymać niewłaściwe działanie, wyjaśnić oczekiwania i skierować uwagę ku temu,
co powinno wydarzyć się dalej. W praktyce oznacza to oddzielenie człowieka od problemu. Krytykowane jest konkretne zachowanie i jego skutek, nie zaś charakter czy intencje rozmówcy, których często nie da się rzetelnie ocenić. Książka wskazuje też na znaczenie prywatności w korekcie. Publiczne zawstydzenie może osłabić zaufanie i skłonić ludzi do ukrywania problemów. Rozmowa prowadzona na osobności daje większą szansę, że błąd zostanie potraktowany jako materiał do uczenia się. Przekierowanie powinno kończyć się powrotem do pozytywnego wzmacniania, kiedy pojawi się poprawa. Nie chodzi więc o jednorazową reprymendę, lecz o cykl,
w którym standard zostaje przypomniany, właściwe działanie jest zauważone, a relacja nie zostaje zdefiniowana przez potknięcie.
Granic, bezpieczeństwo i odpowiedzialność nadal pozostają konieczne. Na koniec, przeniesienie metody z miejsca pracy do relacji rodzinnych i codziennych, Weldon wyróżnia się tym, że nie ogranicza modelu do zarządzania pracownikami. Autorzy traktują go jako sposób codziennego komunikowania się z partnerem, dziećmi i innymi bliskimi osobami. Przeniesienie zasad z firmy do domu wymaga jednak ostrożności. W relacjach rodzinnych nie chodzi o zarządzanie ludźmi ani o wymianę pochwał za posłuszeństwo. Użyteczna pozostaje natomiast sama praktyka zauważania wysiłku, nazywanie zachowań, które wspierają wspólne życie oraz korygowanie problemów bez etykietowania i upokarzania.
Kiedy rodzic docenia samodzielność dziecka, a partner dostrzega konkretny wkład drugiej osoby, rośnie szansa, że rozmowa nie będzie oparta wyłącznie na listach zaniedbań.
Książka podkreśla, że ludzie reagują na uwagę. Jeśli otrzymują ją niemal wyłącznie przy błędach, mogą dojść do wniosku, że ich codzienny wysiłek nie ma znaczenia.
Z kolei przesadne lub mechaniczne komplementy mogą stracić wiarygodność. Z tego powodu metoda najlepiej działa jako postawa uważności, a nie zestaw sztuczek językowych.
Trzeba dostrzegać rzeczywiste, konkretne działania i odnosić się do nich szczerze. Rodzinie. Szczególnie ważne jest też dostosowanie komunikatu do wieku, sytuacji i emocji drugiej strony.
Uniwersalność książki polega nie na prostym kopiowaniu praktyk z pracy, lecz na zastosowaniu jej zasad, zaufania, uznania i konstruktywnej korekty w różnych typach relacji.
Podsumowując, well done.
Będzie przydatna przede wszystkim kierownikom zespołów, liderom projektów, nauczycielom, rodzicom i osobom, które zauważają u siebie odruch szybkiego wytykania błędów.
To również dobra lektura dla tych, którzy szukają krótkiego, łatwego do zapamiętania języka do rozmowy o informacji zwrotnej.
Jej praktyczna wartość polega na przełożeniu szerokiej idei pozytywnego wzmocnienia na trzy proste kierunki działania: budowanie zaufania, dostrzeganie tego, co działa, oraz przekierowywanie problemów bez niszczenia relacji. Czytelnik może wykorzystać tę ramę do sprawdzenia własnych nawyków, na przykład tego, czy kontaktuje się z pracownikami głównie w razie kłopotów, czy potrafi precyzyjnie nazwać dobrą pracę i czy koryguje błędy z poszanowaniem godności rozmówcy.
Książka nie zastępuje bardziej rozbudowanych opracowań o motywacji, kulturze organizacyjnej, konfliktach czy zarządzaniu wynikami. Jej ograniczeniem jest też bardzo uproszczona analogia między treningiem zwierząt a relacjami międzyludzkimi, które obejmują autonomię, emocje i złożone interesy.
Autorzy przedstawiają ją jednak jako punkt wyjścia do refleksji, nie jako pełną teorię człowieka.
Na tle wielu poradników przywództwa wyróżnia się zwięzłą formą, obrazową metaforą i wyraźnym rozróżnieniem między łapaniem ludzi na błędach, a zauważaniem właściwych zachowań.
Dzięki temu pozostaje praktycznym wprowadzeniem do bardziej konstruktywnej informacji zwrotnej i relacji opartych na zaufaniu.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ken Blanchard, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.